Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że po śmierci Jewgenija Prigożina wagnerowcy będą podlegać bezpośrednio Kremlowi. Jak ocenił szef rządu, najemnicy nadal będą używani do ataków hybrydowych i zakłócania bezpieczeństwa.
W obwodzie twerskim w Rosji w katastrofie samolotu mieli wczoraj zginąć m.in. były szef grupy Wagnera Jewgenij Prigożyn i jego prawa ręka Dmitrij Utkin.
Dziś na konferencji w Warszawie premier Mateusz Morawiecki był pytany, co to oznacza dla bezpieczeństwa Polski.
Nadzór nad grupą Wagnera przechodzi bezpośrednio pod prezydenta Putina. Niech sobie teraz każdy odpowie na to pytanie, czy grupa Wagnera, która jest dzisiaj na Białorusi, stanowi większe czy mniejsze zagrożenie? Bo dla mnie to jest pytanie retoryczne. Grupa Wagnera, która dzisiaj jest pod bezpośrednią kuratelą, pod bezpośrednim nadzorem Putina i jego ludzi, jeszcze bardziej niż do tej pory, albo przynajmniej w takim samym stopniu jak do tej pory, będzie używana jako narzędzie prowokacji, szantażu, ataku i różnego rodzaju szarpania w ramach zakłócania polityki bezpieczeństwa i destabilizacji państw graniczących z Rosją i z Białorusią.
Na Białorusi przy granicy z Polską wciąż pozostaje około 5 tysięcy najemników z grupy Wagnera. Z kolei dziś pojawiły się informacje o przesuwaniu baz wagnerowców z centralnej części kraju na inne poligony.
Dlatego uzasadnione są pytania o wzmocnienie granic, a nawet ich zamknięcie. Szef MSZ Zbigniew Rau w telewizji publicznej powiedział wczoraj, że całkowite zamknięcie granicy polsko-białoruskiej jest możliwe, a nawet prawdopodobne. Wyjaśnił, że jest to kwestia porozumienia się trzech państw – Polski, Łotwy i Litwy.
Dziś wiceszef MSWiA Maciej Wąsik zaznaczył, że w przyszłym tygodniu ma się odbyć w tej sprawie spotkanie z szefami resortów spraw wewnętrznych tych krajów.
Minister finansów Magdalena Rzeczkowska powiedziała, że 2024 będzie rokiem silnego odbicia wzrostu gospodarczego.
Szefowa resortu finansów wystąpiła wspólnie z premierem na konferencji prasowej na temat przyjętego już przez rząd projektu budżetu na przyszły rok.
Minister finansów zauważyła, że w tym roku wzrost PKB będzie wynosił około 0,9%, ale dynamika zacznie się poprawiać. W 2024 roku przyspieszy do 3%, przekazała Magdalena Rzeczkowska.
Prognoza Ministerstwa Finansów przyjęta do prac budżetowych mieści się tutaj w konsensusie rynkowym. Jest też zbliżona do prognozy Komisji Europejskiej. Tym samym Polska właśnie według prognozy Komisji Europejskiej znajdzie się w pierwszej dziesiątce krajów o najwyższej dynamice wzrostu PKB w 2024 roku w całej Unii Europejskiej. I warto pamiętać, że polska gospodarka w latach 2016-2022 wzrosła realnie o około 32% i ten wzrost był najwyższym, większy był niż w jakimkolwiek innym dużym państwie Unii Europejskiej i mimo tego, że w tym czasie mierzyliśmy się z naprawdę poważnymi wyzwaniami.
Rząd przewiduje też, że w przyszłym roku dochody budżetu państwa wyniosą ponad 683 miliardy złotych i będą wyższe o 89 miliardów złotych w stosunku do prognoz wykonania w bieżącym roku.
Jak wyjaśniła minister Magdalena Rzeczkowska, wynika to ze wzrostu dochodów z głównych kategorii podatkowych VAT-u, PIT-u, CIT-u i akcyzy. Wyższe mają też być dochody niepodatkowe, zaznaczyłam, w stosunku do prognozy bieżącego roku o 6,5 miliarda złotych.
Polsko-białoruska aktywistka Jana Szostak nie jest już kandydatką w wyborach do Sejmu na liście Koalicji Obywatelskiej w województwie podlaskim. Została z niej skreślona po tym, jak powiedziała w mediach, że jest za aborcją do końca ciąży.
O usunięciu Szostak z listy Koalicji Obywatelskiej poinformowała dziś rano wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska. Później potwierdził to szef PO na Podlasiu poseł Krzysztof Truskolaski. Dodał też, że to partia Zieloni zarekomendowała Szostak. Zieloni podali z kolei, że jest już nowy kandydat na miejsce Szostak.
Socjolog profesor Arkadiusz Jabłoński mówi, że jest to krok czysto taktyczny.
Jednak tutaj obowiązuje doktryna pana chyba Grupińskiego, który mówił, że o takich kwestiach związanych właśnie czy z aborcją, czy z LGBT, to można mówić w Warszawie, ale nie na Podlasiu. I myślę, że pani Szostak nie ma tego wyczucia politycznego, obyczajowego, dotyczącego kultury w Polsce. No i powiedziała coś, co przeszłoby w Warszawie, ale coś, co jest nie do przyjęcia na Podlasiu. I myślę, że ze względów czysto taktycznych postanowiono tą panią dlatego usunąć w listy wyborczych, no żeby nie wzmacniać jeszcze i tak negatywnego, dużego elektoratu, jaki jest na tych ziemiach wobec Platformy Obywatelskiej.
Polsko-białoruska aktywistka Jana Szostak miała startować do Sejmu z 13 miejsca listy Koalicji Obywatelskiej w okręgu nr 24 w województwie podlaskim.
Jej kandydaturę krytykował między innymi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który zwracając się na Twitterze do lidera PO Donalda Tuska oceniał, że chce on wprowadzić do Sejmu zwolenników mordowania ludzi.
W najbliższą sobotę na dziedzińcu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbędzie się retro-potańcówka pod hasłem W Saskim Ogrodzie koło Fontanny.
W tym roku przedwojenne klimaty w stolicy przywołają Warszawska Orkiestra Sentymentalna i Mała Orkiestra Dancingowa.
Muzycy zagrają przeboje w oryginalnych aranżacjach pochodzące z czasów, gdy nad Placem Piłsudskiego majestatycznie górował Pałac Saski.
Do udziału w wydarzeniu zaprasza Sławomir Kuliński, rzecznik spółki Pałac Saski.
Rok temu, w tym miejscu jeszcze długo po zmroku, niosła się warszawska muzyka. To właśnie tutaj, kolejny raz, zobaczymy się wspólnie, wszyscy razem i wspólnie razem będziemy szaleć do największych warszawskich hitów. Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Mała Orkiestra Dancingowa. No, wydaje mi się, że to kombo najlepiej świadczy o tym, że będziemy się tu wspólnie bawić do późnych godzin wieczornych.
Potańcówka będzie symbolicznym pożegnaniem wakacji. Początek w sobotę o godzinie 18 przy siedzibie Ministerstwa Kultury. Wstęp na imprezę jest całkowicie bezpłatny.
Więcej szczegółów dotyczących wydarzenia można znaleźć w mediach społecznościowych.
To był serwis informacyjny w Radiu Maryja.